na ryby
lub na grzyby.
Lub na grzyby.
Albo na ryby.
I na naszych łączach Wojtek Bogusławski. Dzień dobry, Wojtku.
Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Państwem, no i z Tobą, wielkim optymistą.
No wiesz, no cóż, ten typ tak ma.
No jesteś wielkim optymistą. Słyszałem o tym cieszeniu się po polskim meczu dzisiaj, to wyznałem, że jednak jesteś wielkim optymistą.
Czy
no ja też mam, ja mam taką cichą nadzieję, wiesz, nie chcę tego głośno wyrażać, taka cicha, no nóż mnie, polski zespół zaskoczy, wiesz.
No Wojtek, twoja cicha nadzieja jest pozbawiona tego, że mógłbyś chociaż w radiu powiedzieć, że masz większą nadzieję niż tylko cichą.
No mam cichą, wiesz, cichą. Na zewnątrz jestem pesymistą, jeśli chodzi o to spotkanie, ale wewnątrz gdzieś tam głębokie jest takie coś. No zaskoczcie mnie, no zaskoczcie mnie przyjemnie.
No tak, no tak. No to już postęp, postęp. Gratuluję, gratuluję.
No cóż, no będę oglądał oczywiście szybko, już wszystko przygotowane, wiesz, pizza ustawiona, piwo ustawione, wiesz.
No tak, ty i piwo, pizza u wieża.
Pizza, no to niestety też nie. Ale tak a propos pizza, pizza to ser, a ser to wiesz co moje ostatnie odkrycie. Ja bardzo lubię sery wędzone, żółte wędzone sery, uwielbiam, są najróżniejsze. No. I wyobraź sobie, że ona przyniosła z polskiego sklepu, że wiosna, żółty wędzony ser. Ja tak popatrzyłem, mówię, jaki to jest? Ona mówi, no wiesz, to jest polski, chciałam, żebyś spróbował. Ja nigdy nie jadłem polskiego wędzonego sera i zwracam honor. Ser był wspaniały, przepiękny, cudowny, smaczny. Lepszy nawet od tych wszystkich szwajcarskich, amerykańskich wędzonych serów francuskich. No i później po programie zdradzę ci nazwę tego sera, żebyś pobieżał szybciutko i wypróbował i odpowiedział na moje pytanie, czy on rzeczywiście jest taki dobry.
A to nie chcesz mi teraz powiedzieć? Może wiesz, wszyscy przed meczem jeszcze ruszą.
Myślisz, mogę podać nazwę?
A dlaczego nie?
Okej. Okay. No to drodzy Państwo, jeżeli lubicie wędzone, żółte sery, to nie wiem jak wy, przecież mi tego nie możecie mi powiedzieć, jak wam smakuje królewski wędzony. Królewski wędzony, powtarzam, no mnie, ja rewelacja. Dla mnie to była po prostu rewelacja. Niektóre sery są takie przewędzone, jak ktoś lubi, to fajnie, a ten jest tak delikatną nutę, no więcej rozdrabniał na ten temat, bo polecę do lodówki zamiast uczestniczyć w tym programie.
Słuchaj, ale zobacz, co znaczy od nastawienia takiego pozytywnego. Ty do sera byłeś na nie, a okazało się, że ser jest na tak. Teraz jesteś powściągliwy w kwestii wyniku, a potem może się okazać, że mówi, Boże, oni naprawdę to zrobili.
Naprawdę to zrobił i powiem ci, ostatni mecz, jaki był, to ja naprawdę autentycznie, Zbyszek Stachura jest świadkiem, ja nasz zespół pogrzebałem, wiesz, krzyż postawiłem, wszystko i patrz, wygrzebali się.
Wygrzebaliśmy się.
Wygrzebaliśmy się, bo wiesz, rzeczywiście, wiesz, to było dobre to, co zrobiłeś, dlatego, że jeżeli jest powodzenie, to mówimy, o, wygraliśmy, prawda?
No dokładnie.
A jeżeli jest niepowodzenie, to...
Przegrali.
Przegraliśmy, tylko przegrali. No to jest ciekawe, bardzo słuszne, już to zauważyłem faktycznie i sam mam tą samą dolegliwość, wiesz?
Wojtek, u ciebie to trwa od jakiegoś czasu. Dość tego, że jak mówię, że będę rozmawiał z tobą, to mój lekarz zabrania mi w ogóle dyskutować z tobą na te pewne tematy, dla mojego dobra.
No ty zdrowia, no widzisz, no trzeba oszczędzać zdrowiu. Ale wiesz co, może tak szybciutko, bo będziemy mieli niespodziankę, najprawdopodobniej połączy się z nami Zbyszek Stachura, ale dopóki się nie połączy, bo ma parę raportów ciekawych, a dopóki się nie połączy, to ja szybciutko, drodzy Państwo, opowiem Państwu kilka historii. Otóż kiedyś wspomniałem Państwu o tym, że no niestety ta ludzie z Azji wielokrotnie łowią w trakcie, kiedy płyną, kiedy no tarło ciągną te drobne rybki, drobniejsze raczej, takie jak kłapi, jak white bass, oni wtedy masowo odławiają, nie patrząc na limity, na nic, wiadrami to wynoszą. I tłumaczymy Państwu dlaczego. Otóż oni są miłośnikami, nie tylko, ja także przyznaję, jest to znakomita rzecz, sosy rybne, oni przyrządzają sosy rybne, te sosy rybne przyrządza się w ten sposób, że no po prostu te ryby w całości podlegają fermentacji. I wtedy produkują z tego taki sos, który używają do wszystkich, przyprawiają to, wszystko tym przyprawiają. Aha. No ja również lubię ten sos i też przyprawiam, ale dobry sos jest drogi, tak jakby na przykład uwielbiamy domową kiszoną kapustę albo domowe ogóreczki, prawda? Mniam, mniam. Niektóre przepisy są najlepsze, a zwłaszcza naszej babci. Aha. To tak samo oni mają w zwyczaju również domowe przepisy, mają na swoje te sosy i do tego potrzebują tych drobnych ryb. No ale niestety jest to wielokrotnie sprzeczne z naszymi tutaj przepisami DNR i zdrowym rozsądkiem po prostu. No i w Luizjanie znowu panowie, trzej panowie z tej samej rodziny o charakterystycznym nazwisku, to nie byli Chińczycy, prawdopodobnie Tajlandczycy, coś takiego. No i złowili 133 sztuki krapi nielegalnie, posługując się siecią. I tu chciałem Państwu uświadomić, może nie wszyscy z Państwa wiedzą, ale sieci są nielegalne. Po prostu w niektórych miejscach są legalne, w niektórych nie są legalne. Są te takie sieci, które rzuca się nad głowę albo rzuca się z biodra. One tak czasami widać na filmie, tak się pięknie rozkładają i opadają. I tutaj chciałbym powiedzieć, że o, to nie tak. To nie tak. To trzeba dużo poćwiczyć, żeby takim jednym ruchem tak pięknie wyrzucić tą sieć. Sam mam dwie czy trzy sieci po to, żeby się nauczyć tym rzucać. Zawsze mnie to ciekawiło. No i dużo czasu mi to zajęło, nim nauczyłem się rzucać tą siecią. Nie jest to łatwa rzecz. Są miejsca, gdzie wolno te sieci używać i można normalnie łowić w tym ryby zgodnie z przepisami, ale albo również, i one muszą być odpowiedniej wielkości. Jeżeli można legalnie, to jest określone, jaka średnica tej sieci może być. Ale również są takie sieci, które zdarzyło się po to, żeby przynęty łowić, żeby po prostu małe rybki, te shiners czy inne po prostu łowić na przynęty. W każdym razie, wracając do tych trzech naszych azjatyckich przyjaciół, no zostali złapani z kolei przez DNR i tak, skonfiskowano im sieci, skonfiskowano im łódkę, na której byli, mają do zapłacenia po 950 dolarów grzywny i restytucja celem po prostu przywrócenia stanu tym. Była restytucja prawdopodobnie będzie około 600 dolarów każdy z nich, czyli proszę Państwa 1450 razy 3, łódka, sieci i jeszcze do tego najprzyjemniejsza rzecz, do 120 dni w więzieniu. Do 120. Czy im się to opłacało? Naprawdę się pytam, czy im to się opłacało? Nie! Absolutnie im się nie opłacało. A wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że za marne 300 dolarów, można wykupić licencję na komercyjne połowy. Za 300 dolarów możemy się zgłosić do DNR czy na internecie i kupić sobie komercyjny połów.
I wtedy można śmiało tą siecią tamtego, tak?
I wtedy można tą siecią oczywiście operować w naturalnie wyznaczonych rejonach. Są rejony, gdzie nie można. Ale generalnie tą siecią można normalnie wtedy operować. No i tak jak ja słyszę, właśnie dużo jest takich przypadków, szczególnie na Mississippi. Jak ja słyszę taką głupotę, że oni to robią bez tej licencji, no 300 dolarów. Wyobraźcie sobie, że firmy komercyjne, które łowią, płacą tylko 300 dolarów licencji.
No tak, tylko wiesz, dla firm komercyjnych 300 jest nic, a dla tych, którzy chcieli sobie tam trochę żywności i przesadzili, to jest dużo pieniędzy. Tyle, że nie wzięli pod uwagę kosztów, które ponieśli ze względu na nielegalność całego procederu.
Oczywiście, że tak. Naturalnie, że tak. Bardzo, bardzo słusznie. Także wystrzegajmy się. A jeżeli chcecie Państwo się pobawić za tą siecią, to wszędzie taką sieć można kupić. Różnych.
Ale Wojtek, czy jest limit ten w sieci, że tam coś, jakieś funty, tyle i tyle, czy nie ma limitu?
Wiesz co, to już jest taki dział w każdym Fishing and Hunting Regulation, trzeba przeczytać i tam wyraźnie pisze, jaki jest limit, ile można łowić, jak można łowić. Wszystko jest, drodzy Państwo. Fishing Regulation, wszystko jest wyszczególnione. Jest wyszczególnione, kiedy można oścień używać, oścień, czyli taki oścień do łowienia ryb. Jak można pod wodą łowić, jak można z łuku łowić, z łuku też można strzelać ryby, siecią, to wszystko jest wyszczególnione, proszę się z tym zapoznać, to jest obszerna literatura, kogo to interesuje, to może się z tym zapoznać i nie będzie łamał przepisów, będzie to robił zgodnie z prawem wszystko, co polecam i naprawdę warto. Naprawdę warto robić to wszystko zgodnie z przepisami. Na przykład następna historia. Limity na przykład łososi, 5 sztuk, czy troci, 5 sztuk. To są duże ryby, to 5 sztuk to jest prawie 50 funtów, czasami to jest 100 funtów ryby.
Trzeba jak się wybierzesz z rodziną, z żoną czy z synem, to masz 10, no w czym problem?
To masz bardzo dużo, albo wybierzesz się dwa razy w tygodniu, to masz bardzo dużo nie do zjedzenia ryby. I po co łowić? Chować tą rybę, zanosić do bagażnika, chować w tym bagażniku, później iść łowić na końcu dnia, dumnie iść z 5 rybami, kiedy w bagażniku czeka następny pik. Najczęściej nie mamy tyle sił, żeby tą rybę obrobić i wyrzucamy i ona gnije po prostu bezużytecznie. Tak jest najczęściej. Proszę mi wierzyć. Wszyscy ci, którzy w nadmiarze łowią ryby, rzadko znajdują czas na to, żeby je oprawić, zagospodarować i tak dalej, a więc naprawdę część tej ryby na pewno bardzo mocno się po prostu zniszczy, zostanie wyrzucona. A nie warto ogałacać środowiska i nie warto być w niezgodzie z przepisami DNR i samą organizacją DNR, która jest naprawdę generalnie jest fantastyczna. Prawdopodobnie jest to najlepsza służba tego typu, jaka została stworzona na świecie. Porównajcie sobie, mam porównanie z polskimi służbami, z francuskimi. Miałem okazję poczytać na ten temat. Jednak ta amerykańska rzeczywiście, mimo braków, mimo pewnych, ale to dla fachowców, pewnych rzeczy, które się nie podobają, to generalnie muszę stwierdzić, że jest to fantastyczna służba, w której pracują fantastyczni ludzie. Na ogół pracują tam maniacy, którzy po prostu kochają to robić. Kochają, sami są wędkarzami, kochają to robić.
Ale ty myślisz, że taki rzetelny facet, który pilnuje porządku, to jest maniakiem? Nie, chyba to przesadzi.
No maniakiem w pozytywnym sensie. Dam ci przykład. Na przykład w Yellowstone, w innych parkach narodowych ogłaszany jest od czasu do czasu nabór na strażników przyrody. Wiesz? I taki strażnik przyrody ma do dyspozycji snowmobil, w ciągu roku ma do dyspozycji ATV, ma do dyspozycji samochód z napędem na 4 koła, ma małą chatkę w górach, ma małą chatkę w górach, w której może korzystać wolno mu i ma pensję powiedzmy czasami $500 na miesiąc, czasami $900, tego typu pensja, która jest bardzo, bardzo mała. I jak sobie Państwo myślicie, kiedy ogłaszają nabór, można aplikację złożyć na to, jak myślisz, ilu jest kandydatów na jedno miejsce, czy oni znajdują w ogóle kandydatów?
Wiesz co, z tego co mi opowiadasz, biorąc pod uwagę to sformułowanie, że maniacy, no to tam jest tego chyba, nie wiem, na jedno miejsce co najmniej ze 100.
Nawet kilkuset na jedno miejsce. Nawet kilkuset. Także jest
mnóstwo. No Wojtek, to jest dobre rozwiązanie jakiegoś cichego konfliktu w domu, bo taki, nazwijmy go maniak, musi wyjść, pilnować przez lornetkę i żona mówi, no nareszcie jest w swoim żywiole, przestanie mnie obserwować, tylko pójdzie, będzie obserwował tych, co za dużo ryb łapią.
Rzeczywiście, powiem ci szczerze, jest coś w tym, co ty mówisz i oni to kochają, to nie jest dla nich praca, obowiązek, oni to po prostu kochają, robią to, co kochają, rzeczywiście się bardzo przekładają, są obowiązkowi i tak dalej, niepodatni na szantaż, niepodatni na przekupstwo, po prostu kochają to, co robią. Popatrzcie sobie, poszukajcie Państwo, jest troszeczkę filmów na temat tych strażników przyrody, właśnie tych strażników DNR. Poczytajcie trochę o nich. To rzeczywiście ludzie, którzy robią to z pasją, robią to z pasji, z wewnętrznego umiłowania. Jest wśród nich sporo ludzi bardzo, bardzo bogatych, którzy po prostu szukają takiego odosobnienia, szukają takiego stylu życia po prostu.
No tak. Nie wiem, czy ja bym się nadawał na kogoś takiego. Jak myślisz, Wojtek? Jak mnie ocenisz?
No, ja ciebie oceniam, że gdyby był dobrze zaopatrzony polski delikatesy, niedaleko właśnie tej swojej budki, w której mógłbyś mieszkać, i dobrze zaopatrzona biblioteka, wiesz, to ja myślę, że ty byś się nadawał, ale nie wiem, czy byś często wychodził z tego domku.
Ja mam pytanie, czy my moglibyśmy w tym jednym takim domku, który by przydzielili mnie, ja byłbym zarządcą, czy jest ewentualność, że można wstawić drugie łóżko dla ciebie?
Ja nie myślę, że byłby to dobry pomysł. Może gdybyśmy rozmawiali tylko o literaturze, wiesz? I o muzyce. To na pewno, wiesz? No to tak. Na pewno. I ten ser królewski byłby gdzieś zaraz za tą budką, bo nam sprzedawali.
I byłby stolik taki między dwoma łóżkami, gdzie jedna i druga strona z tej kanapki czy łóżeczka może sięgnąć po to. No i wtedy byśmy grali w marynarza, kto kroi ser, kto otwiera piwo.
No tak, no coś mi się tak wydaje, że byłoby to. Aczkolwiek może ty sobie tak pochlebia, że ja bym ci towarzyszył, ale ja się obawiam, że należałbym do tych maniaków, wiesz?
Ja ci powiem jedną rzecz, Wojtku, no tu przesadziłeś z tym pochlebiać, bo to jest schlebiać, pochlebiać. Ja po prostu próbuję znaleźć rozwiązanie pewne, które dotyczy pewnych naszych relacji.
Chodzi o to, że nie do tego stopnia jestem sybarytą, wiesz? Nie do tego stopnia jestem sybarytą, jednak jak wypuszczę się w dzicz, to mi trudno jest wrócić, wiesz?
Rozumiem. Cały dziki jesteś. Mamy telefon. Halo, dzień dobry. Halo?
Czy można na sekundę przerwać wam konwersację, czy nie za bardzo?
Nie, no oczywiście, że pan może przerwać konwersację, po to pan dzwoni.
Czego z tej strony, bo chcę umiejscowić, gdzie jest to zbiorowisko tych naszych rodaków, co dzisiaj będą świętować wygraną Francji. W którym to jest miejscu dokładnie?
Mówi pan o tym miejscu...
Schiller Park.
No więc ja powiem szczerze, że musiałbym się... Pan chce tam pojechać, rozumiem.
No oczywiście, no jak jest święto, dzisiaj to święto. Nie?
Ja zaraz wyślę tekst message do kolegi Jacka Zielińskiego, bo on mówił tę nazwę.
Tak, ja wiem, że numer, ale to dokładnie, bo to gdzieś jest. Ja wiem, że tam jest bar, wiem, znam, mam koleżankę, która też prowadzi, to tam jest, ale ja chcę iść tam do tego teraz otworzonego tego właśnie, co tam właśnie Jacek Zieliński rekomenduje tam z Kasią.
Powiem panu, jeżeli pan uzbroi się w cierpliwość, zaraz wyślę,
tak, dobrze.
Wyślę i podam... Tak. Nie, proszę pana, wszystko w porządku, my się bardzo cieszymy, bo to świadczy o tym, że nasze zainteresowanie... Jest pan optymistą czy pesymistą? Czy realistą?
Nie, no, ja myślę, że żabojadów trzeba zjeść, no. Co tu dużo mówisz, no. Chociaż żaby, nie lubię żabek, jadłem kiedyś, próbowałem, ale jakoś...
Nie za bardzo? Ty łódka żabie?
Nie. Nie.
Ale jakieś ślimaczki to i owszem.
Rymcy jedynie.
O, niech pan mi nie mówi, bo sobie tam ostatnio zrobiłem taką kulinarną, że tak powiem, radość i zrobiłem to i owo. Ze rymcem to jest tak, że trzeba bardzo uważać, żeby nie był taki overcooked, wie pan, no.
Tak, bo później on jest taki suchy, nie? Zgadza
się. To trzeba mu tam, wie pan, w sos go wstrzelić i wtedy jest do zjedzenia jakieś grzybki, jakieś pomidory, wie pan, te suszone. Polecam bardzo.
Pan to już jest ekspert, ja widzę.
Nie, ja powiem panu, ekspert jak ekspert, niektóre rzeczy mi się udają, kiedy robię je bardzo spontanicznie, bo na tym to polega, z mojego punktu widzenia. Po prostu pamięć mi się odkleja i wtedy mówię, aha, to tu. Jak robię hop, ciup, ciup, to z reguły, wie pan, wszystko na hopsasa nie wychodzi.
Ale Wojciech tam to ma lepsze pomysły, mi się wydaje.
W sensie?
Chciałem zaprosić kiedyś tam, no on tam ma te kulinarie, ale to żona chyba raczej nie...
Proszę pana, Wojtek Bogusławski, bo Wojtek, czy ty słyszysz nas?
Tak, słyszę.
Wojtek Bogusławski już, wie pan, mnie zaprasza tak długo, że musiałbym... No ale my się w końcu spotkamy, wie pan, gdzieś... Z jakimiś dwoma toporami.
Na łódce gdzieś, na jachcie.
No już próbuję go wrobić wlażenie w jednej kajucie po obu stronach, wie pan, no i... broni się jak może, no.
No dobrze, życzę przyjemnego dnia.
Z wzajemnością, jak tylko będę, zaraz mi odpowie Jacek, zaraz do pana.
Dziękuję uprzejmie.
Proszę słuchać, bo może dzwoni radiosłuchacz, który zna to miejsce i precyzyjnie gdzieś tam. Dziękuję panu serdecznie.
Dobrze, dziękuję.
Proszę uprzejmie. Halo, halo, dzień dobry.
To jest rzeczywiście dobry pomysł, dzień dobry. Do tego piwka, tą pieczoną...
Wojtku, poczekaj, bo mamy następnego radiosłuchacza. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Aha. Witam i pozdrawiam. Panie Krzyśku, to jest, jak pan będzie jechał od Rivero, przejedzie pan pod wiaduktem kolejowym i po prawej stronie jest storage i obok storage'a.
Zaraz, jak będę jechał gdzie? Po Irving Park na przykład, czy po River Road?
Po Irving Park.
Po Irving Park. I teraz, proszę pana, gdzie na wysokości... Jak jest po prawej stronie Irving Park, kiedy się jedzie do Schiller Park, jest Starbucks. To skręcam w lewo, czy skręcam w prawo? Jadąc na East.
No, ja mówię, jeśli pan pojedzie od Wingen Parku, od Rivero, pojedzie pan w kierunku lotniska.
Aha.
Jest straż, Krystyna Deli, później straż i później jedzie pan pod wiaduktem i jest taki parking w storyżu. I zaraz obok tego parkingu w storyżu.
Rozumiem. Krystyna z Deli, tam jest i policja przy Krystyna z Deli, o tym pan mówi?
Tak.
Pod wiaduktem pan podjeżdża, ale to przed 25, tak?
Tak. Przed 25, prawej stronie.
Po prawej stronie, tak?
Tak. Jeszcze można parkować na tym parkingu storage'a.
Rozumiem. Dziękuję panu. Wojtku, wybacz, bo tu telefony dotyczące gdzie tego i następny telefon jeszcze. Zaraz się rozgadamy. Halo, dziękuję. Pozdrawiam, halo.
Dzień dobry, panie Krzysztofie. To jest 9718 Irving Park.
Już zapisujemy, proszę. Co to znaczy radio?
Tak jest, oczywiście. 9718 West Irving Park.
9718 West Irving Park.
Irving Park, tak.
Jak pani ma na imię? Barbara, możesz? Nie.
Nie, pani Krzysiu, nie mam. Warszawianka Klaudia dzwoni.
Klaudia, kochana. Dobrze, pozdrawiam. A mecz oglądamy?
Oczywiście, przecież ja to jestem fanatyk.
Tak.
Szkoda nawet stosów, no wie pan jak to. Ale ja wie pan co? Naprawdę. Naprawdę się interesuje trochę tym. Polska dzisiaj wygra, zobacz pan. Oni co drugi mecz wygrywają. Oni co drugi mecz dobrze grają.
Polacy, tak?
Tak, Polacy.
Jak to dobrze, pani Klaudio, że pani tutaj. No. Tego, pozdrawiamy panią bardzo serdecznie. Dziękuję.
Wzajemnie wszystkiego dobrego, żeby Polska wygrała dzisiaj. No.
Absolutnie. 9718 West Irving Park. I tam, proszę państwa, kibicujemy.
18 West.
Tak. 9718 West Irving. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję.
Wzajemnie, dziękuję.
Nie ma jak kobieta, inteligencja, wiesz, internet.
No, kochany. Nie, może pani chodziła tam na poprzednie mecze i kibicowała. I oprócz tego, że kobiecą intuicję ma, absolutnie.
No ale jeżeli zapomniała to wystarczyło, sprawdziła na internecie i podała. No, i to
ale nie padło tam określenie, że zapomniała. Tylko od razu podała 9718 West Irving Park.
Kobieca inteligencja,
o, to już wlecie. No, to
słuchaj, no to te żabie utka i te ślimaczki, które uwielbiam zresztą, nawiasem mówiąc.
Aha.
I co jeszcze? Piwko i pijemy zdrowe kaspra, tak?
Kaspra, co znaczy kaspra?
O, nie wiesz, co to jest kaspar?
No nie wiem.
Kaspar to jest celebryta. Kaspar to jest celebryta. Waży 60 kilogramów, wiesz? Ma w kłębie 65 centymetrów, jest Great Pyrenean, pochodzi z rasy Great Pyrenean, czyli po polsku owczarek pirenejski.
Mm-hmm.
I na imię ma Kasper. Jego stan zdrowia był bardzo, bardzo mocno zagrożony, no ale w tej chwili już jest na rekonwalescencji, odbył już kilka konferencji prasowych, jego zdjęcia się pojawiły.
Uh-huh.
No i opowiem historię Kacpra. Mogę?
Absolutnie. Absolutnie.
Otóż w okolicy już mówię, już sobie przypomnę, Atlanty, Georgia. Mhm. Na, oczywiście na odległych suburbiach, mniej więcej tak jak ja mieszkam na granicy z Wisconsin. Także w okolicy, na dalekich suburbiach, czyli na terenach wiejskich, pewien pan o imieniu John ma biznes. Biznes ten polega na tym, że on jest, robi landscaping, czyli zajmuje się utrzymywaniem ogrodów, posiadłości, stanów zielonych, zakładaniu nowych, oczyszczaniu itd. On jest bardzo, powiedziałbym, tradycyjny, nowatorski i sprytny. A mianowicie on ma oczywiście maszyny, którymi jeździ, oczyszcza ten teren, niweluje, przygotowuje, a następnie przywozi owce. Przywozi owce, wypuszcza stadko owiec i owce dokańczają wszystko. Wyjadają, wyczyszczą wszystko, pościnane te zielska. Wszystko wyczyszczą do tyle stopnia, że po kilku dniach on te owce zabiera i przewozi do siebie na swoje pastwiska albo ewentualnie na nowe miejsce pracy. Mhm. Pracę owiec nadzoruje 20-miesięczny owczarek pirenejski. Owczarki pirenejskie są to ogromne zwierzęta, bardzo łagodne, takie o niezwykle silnym charakterze, przebywające większość swojego życia na świeżym powietrzu, mający podwójną warstwę sierści, kolor biały, ewentualnie lekko pomarańczowy. Wow. Czasami zdarzają się jakieś plamki, tak, lekko pomarańczowy odcień. No i wszyscy znamy tego psa, wszyscy znamy, a mianowicie ten pies grał główną rolę w filmie Bella i Sebastian. To był właśnie owczarek pirenejski.
Masz autograf?
Proszę?
Masz autograf?
No, autograf nie mam niestety, ale to jest właśnie ten pies. No i proszę państwa, pewnego pięknego dnia, około godziny 9:30, rozległo się wycie kojotów. Ten właściciel John wyszedł przed dom, rzucił kilka kamieni, bo widział, że tam parę kojotów się pojawiło, rzucił kamienie, wiesz, i one odeszły. No położył się spać, około godziny 2:30 usłyszał jakieś hałasy, szumy, huki, wiesz, mhm. To nie tylko. Wyszedł, patrzy, a w jego, na pastwisku tam się kłębią kojoty i ten właśnie Great Pyrenean, czyli owczarek, czyli Kasper. Mhm. Kasper stał pomiędzy idącymi na niego kojotami a owcami. W pewnym momencie rzucił się na te kojoty. Facet naliczył 11 kojotów, wiesz? Mhm. Kacper zabił 5.
Wow.
Zabił 5, 5 leżało na ziemi. Reszta kojotów zaczęła uciekać, przeskakiwały przez płot. Kacper ruszył za nimi. Nie pojawił się już tej nocy. Następnego dnia ten właściciel zorganizował poszukiwanie Kaspra, no i objeżdżali pomocą ATV okolice. Niestety Kaspra nie znaleźli, ale znaleźli 3 więcej zagryzione kajoty, wiesz? Czyli liczba zagryzionych kajotów przez Kaspra wzrosła do 8. No, następnego dnia również trwało poszukiwanie. Kasper pojawił się dopiero 3 dnia, sam się pojawił. Słabiutki, zakrwawiony, ledwo idąc. Oczywiście został zabrany do weterynarza. Uratowano go, był ciężko, był pocięty, pogryziony. Uratowano go. Miał wiele miejsc, przeszedł wiele operacji. Również musiano mu amputować część ogona. Ale Kasper w tej chwili ma już dobry humor, już się prezentuje na zdjęciach. Jest to uroczy psiak, duży.
Powiem ci, że opowieść jest niezwykła, powiem ci, wiesz?
Niezwykła, prawda?
Tak.
No i 20 miesięcy tylko miał, 20 miesięcy, czyli praktycznie wyrośnięty szczeniak. Wyrośnięty szczeniak, coś takiego zrobił. Ale to jest bardzo charakterystyczne dla tych psów, To ludzie mylnie czasami mówią, że to są bernardyny, wiesz? Mhm. To nie są bernardyny, to są właśnie te pirenejskie owczarki. One mają niezwykły charakter, one niezwykle są przywiązane. I to jest właśnie, to jest dobre, że do człowieka, do rodziny będą pilnować rodziny, bronić rodziny, szczególnie dzieci. Może to być kilka psów i kilka kotów i one również będą pilnowały, będą zaganiały te koty do domu i psy będą pilnowały, obchodziły. Ale również i przede wszystkim no, znakomicie do pasienia bydła i do opieki nad owcami. Są znakomite po prostu. Z powodu tych swoich cech w tej chwili w Australii coraz więcej używa się tych psów, sprowadza się te psy, hoduje się je w Australii i używa się do hodowli. No jedyną wadą tych psów jest to, że mają tą sierść potężną. Potężną, podwójną tą sierść. No na wiosnę oczywiście gubią bardzo dużo tej sierści.
Ale to chyba, Wojtku, ta sierść uratowała mu życie w pewnym sensie, co?
Naturalnie. Ja miałem to szczęście, że kiedyś takiego Great Pyrenean miałem okazję pogłaskać, dotknąć. No rzeczywiście, wiesz, to jest on jest pokryty jakby tą taką poduszką, wiesz? Gęstą poduszką i to rzeczywiście miało niewątpliwie wpływ na to, że stanowiło to pancerz, który chronił go. Ja Państwu odradzam kupowanie, posiadanie Great Pyrenean, dlatego że one naprawdę wymagają przestrzeni, one muszą się poruszać, one nie wymagają aż takich wielkich wysiłków, ćwiczeń, ale jednak potrzebują przestrzeni, muszą sobie pochodzić. No i zimą najczęściej, najlepiej trzymają się jednak na dworze, no a lato, aczkolwiek zaaklimatyzują się w domu, a lato niestety jest dla nich tutaj w tym klimacie zabójcze, jest zbyt gorąco. No jedyne wyjście to jest ostrzyk, całkowicie ostrzyk na zero, króciutko wtedy, aby znosiły. No więc mówiąc, niedaleko mnie, dosłownie może mile ode mnie, pewien rosyjski, miałem okazję go poznać, rosyjski emigrant, tak tęsknił za tymi swoimi rolniczymi upodobaniami, że kupił kilka krów ziemi i ma tam te owczarki pirenejskie i ma tam, ponieważ jest tu dużo kojotów, więc dlatego on je ma. Ma tam, proszę Państwa, owce, ma indyki, ma kaczki, ma kury, ma gęsi. I niestety mi się bardzo nie podoba, co te psy robią latem. One po prostu leżą, one się nie ruszają, one nie są ostrzyżone. Nie są ostrzyżone i wiem, że się bardzo, bardzo męczą. Więc w naszym klimacie, no, o ile się nie zajmujemy takimi rzeczywiście rzemiosłem rolniczym, że te psy nam będą przydatne, to jednak są psy pracujące i one najlepiej, najpewniej czują się właśnie na zewnątrz, zajmują się tym, do czego zostały stworzone. Jeśli chodzi o te Great Pyrenean w rodzinie, to o ile nie ma dobrego, jak to powiedzieć, silnego charakteru w tej rodzinie, który sobie z tym psem poradzi, to ten pies potrafi zdominować rodzinę. On będzie narzucał, co rodzina może robić, gdzie może być. Po prostu on się troszczy o bezpieczeństwo i czasami jest to bardzo uciążliwe. A więc potrzebny jest naprawdę bardzo dobry trener od najmłodszych miesięcy, najmłodszego szczenięca, aby ten pies, jeżeli chcemy go trzymać w domu, abyśmy sobie po prostu z nim poradzili. Nie ma się co dziwić. Ten pies w większości roku spędza bez kontaktu z człowiekiem, podlegając swoim instynktom i podejmując decyzje, które mają chronić powierzone mu zwierzęta. To jest zupełnie niezwykle. Jego życie jest po prostu służba. Służba podporządkowania się służbie i wypełnia tę służbę znakomicie. Ponieważ były to silne zwierzęta i łagodne, w czasie I wojny światowej używane były do transportu w terenach górskich, do transportu przesyłania wiadomości, transportu żywności, no i transportu amunicji i uzbrojenia. Wysyłano te psy w określone miejsca, można było je wytrenować i one niosły duże ładunki, duże ciężary amunicji i uzbrojenia. Bardzo dużo tych psów zginęło. Zginęło ich tak dużo, że było zagrożenie, że tej rasy się nie odtworzy. Na szczęście ta rasa została odtworzona. Przypominam Państwu, to są owczarki pirenejskie, Great Pyrenean. One żyją od strony Francji, u podnóża Pirenejów. Pirenejów w tym miejscu to jest właśnie ojczyzna tych psów. Proszę sobie wejść na internet, popatrzeć.
A jaka jest żywotność, Wojku i Wojtku, tych psów?
Niestety to są duże psy, przeciętnie około 10 lat. Wiesz, zdarza się, że do 12, ale to duże, bardzo duże. Zasada jest następująca. Im większy pies, tym krótszy okres życia. I tak na przykład moja córka straciła teraz małego pieska, miał 18 lat. Natomiast mieliśmy gigantycznego, ogromnego, bardzo dużego labradora, który niestety nie przeżył 10 lat. No a Great Dane, czyli jak to się mówi, Great Dane, pomóż mi, to są...
Grey, szary, ale to dalej ci nie pomogę, oprócz raczej Grey.
No największe dogi, po polsku to będzie dog, nie? No to dogi, no to niestety średnia życia jest 7 lat, 7-8 lat maksymalny. Także to jest taka zależność w przyrodzie, im większy, to tym krócej żyje. No na przykład w odróżnieniu do słonia, prawda, który przeżyje i 100 lat. Także w tym wypadku się to nie sprawdza. Może to skutek diety, może skutek długości telomerów, nie wiadomo, to jest tajemnicza sprawa. W każdym razie te psy nie żyją długo. Można powiedzieć, że średnio, no 10 lat to będzie tak średnio. Ja mam z kolei spaniela, który ma 12 lat i jest sprawny, wszystko gra. Także sami Państwo widzą, jeżeli chcemy, żeby pies nam towarzyszył długi okres życia, to patrzmy lepiej na psy średnie, na psy mniejsze, to wtedy będą nam towarzyszyły o wiele dłużej. No ja tak przeciągam, czekam,
no tak,
Zbyszek zadzwoni, wiesz?
No już nie zadzwoni, bo nawet nie porozmawiamy, dlatego że jest już msza. Także zbliża się godzina 8, Wojtku. Także dziękuję ci za te relacje, opowieść. Miło się tego słucha.
No więc życzę ci tych udek, wiesz, życzę ci tych udek i tych ślimaczków, wiesz. Mhm. No, jeżeli lubisz te ostrygi, szczególnie wędzone ostrygi, bo surowych to ja nie za bardzo, ale takie wędzone ostrygi i popić to czymś dobrym, gdzieś zagryźć tym królewskim serkiem polskim i do tego jeszcze francuskie brie, oglądając mecz, no zobaczymy, co to będzie. Życzę przyjemnej niespodzianki, dasz bur. Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Na ryby każdziuteńki wolny dzień. Na ryby nad leniwą rzeczkę w cień. Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę. Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.